have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
head. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Niezliczony, wielotysięczny, barwny i kolorowy potok ludzi manifestujących w dzisiejszym pochodzie. Dzielnica za dzielnicą, zakład za zakładem. Na przodzie załoga szczecińskich zakładów włókien sztucznych. Dla uczczenia święta pierwszomajowego załoga tego zakładu zobowiązała się wyprodukować dodatkowo 400 ton jedwabiu wartości 1 240 000 zł. Każdy z nich prawie coś niesie. Szturmówkę czerwoną, niebieską, biało-czerwoną flagę. Idą, maszerują i manifestują swą solidarność z klasą robotniczą całego świata.
Czy to święto, święto ludzi pracy, to było w ogóle święto? Czy to było coś w rodzaju antyświęta? Bo święto właściwie powinno dawać wytchnienie, powinno wiązać się z wypoczynkiem, a tymczasem ten pierwszomajowy rytuał zdecydowanie wymagał poświęceń, bo po pierwsze był niemal obowiązkowy. To coś, co historyk profesor Włodzimierz Suleja nazwał dobrowolnym obowiązkiem, a po drugie, zwłaszcza we wczesnym PRL-u w latach 50. stałym elementem tej pierwszomajowej celebry były zobowiązania produkcyjne składane przez zakłady pracy, przez robotników, przez aktywistów. Więc właściwie to święto pracy było czczone dodatkową pracą. Zatem, czy to było święto?
To miało charakter świąteczny, szczególnie jeśli święto będziemy postrzegać jako coś, co jest, bym powiedział, jakoś wyjątkowe w odniesieniu do innych dni. Ta wyjątkowość 1 maja oczywiście może nie polegała na tym, że to był dzień, w którym można było leżeć na kanapie przez cały dzień. Natomiast jego wyjątkowość polegała na tym, że urządzano wówczas niespotykane w tej skali w inne dni polityczne manifestacje, które miały ludzi na różny sposób jakby oczarować, oderwać od takiego rytmu życia, który mieli na co dzień. Jeśli ktoś jest robotnikiem i na co dzień, bo ja wiem co robi, wytapia surówkę czy wierci skałę jako górnik, to uczestnictwo w takim pochodzie było jakimś elementem niecodziennym dla niego. W tym sensie możemy na pewno mówić o tym, że było to święto. Była to mobilizacja, to ma pani rację, ale troszkę, nawet nie troszkę, chyba jednak innego typu niż ta mobilizacja codzienna. Oczywiście to święto odbywało się w warunkach państwa totalitarnego, dyktatury. Miało charakter w jakiejś mierze przymusowy. Trudno powiedzieć dokładnie w jakiej nawet, bo to jednak jest bardzo indywidualne. Zależy od ludzi. Niektórzy na pewno szli do tego pochodu, ja bym powiedział, sami. Uważali to za coś naturalnego czy autentycznego. inni tam się jakby pojawili w wyniku nacisku władz.
Nacisku władz, ale niekoniecznie władz państwowych, czy władz przedsiębiorstwa, instytucji, w której pracowali. Był to taki przymus natury psychologicznej. Mam wrażenie, że często nie wiązało się to z bezpośrednim zagrożeniem, że jeśli nie pójdę, to stracę pracę, stracę premię, tylko to było też w ludziach, takie przeświadczenie. Nie wiem, czy mam rację.
Tak. Myślę, że ma pani rację. Ja bym powiedział, że szczególnie w późniejszych latach, po odwilży 56 roku, to był taki przymus, który można by nazwać trochę niewidzialnym. Pójść na ten pochód wynikało jakby z samego istnienia państwa komunistycznego. To było jakoś w tamtym czasie naturalne. Towarzyszył temu pewien taki właśnie, że się psychologiczny bym powiedział, strach na zapas. To znaczy, że no jeśli mnie tam nie będzie, to może jednak ktoś zauważy, że mnie tam nie ma, że jednak większość ludzi idzie, to i ja pójdę dla świętego spokoju. Trochę podobnie jak wybory w PRL-u. Proszę zwrócić uwagę, że w tych wyborach też frekwencje były bardzo wysokie, tak samo jak w pochodach pierwszomajowych, choć bezpośrednio jakby nikt nie przymuszał najczęściej. To znaczy towarzyszyła temu pewna kampania propagandowa, bardzo zmasowana, która mogła w ludziach jakby tworzyć takie poczucie przymusu, no ale zazwyczaj nie wyglądało to w ten sposób, że przychodził do domu milicjant albo, nie wiem, kierownik w pracy, jakby w taki bezpośredni, indywidualny sposób zwracał się do konkretnej osoby, że ma pójść. W czasach stalinowskich to jednak wyglądało trochę inaczej. Tam sprawdzano wtedy na pewno, to wiem z badań, listy obecności. Organizowano zbiórki w zakładach pracy, jakby taką już zwartą kolumną przechodzono na miejsce pochodu. No, czasami nawet sprawdzano tą listę na koniec pochodu, tak żeby jakby wymusić większą dyscyplinę. Potem to zelżało. Właśnie było takim bardziej psychologicznym obowiązkiem, strachem. Choć ja chcę zaznaczyć, że cały czas mam pewne przekonanie, że część ludzi jednak chodziła na to, bo uważała to za coś radosnego i nie miała jakby z tym specjalnie problemów. No, to jest trochę tak, wie pani, no ludzie są tylko ludźmi. Na przykład jeśli ktoś pani da czekoladę albo nie wiem co, kiełbasę, to nawet jeśli pani jest nie za bardzo zadowolona w ogóle z życia, ze swoich warunków materialnych czy z komunizmu, no to jak ktoś pani to da w czasie
po
pochodzie, to pani to bierze i nawet jest pani w stanie się na chwilę tym ucieszyć. Także tu były też tego typu zachęty, ponieważ to cały czas było społeczeństwo dość biedne, patrząc z dzisiejszej perspektywy, no więc wszelkie jakieś takie dodatkowe zaopatrzenie, jakieś atrakcyjne towary, nie wiem, w późniejszych latach to mogła być guma do rzucia dla dzieci, baloniki, cała ta otoczka taka festynowa, bo temu też towarzyszyły różne występy artystyczne. To jakoś ludzi zachęcało, bo była to jakaś forma na spędzenie we w miarę radosny i ciekawy sposób tego dnia.
To pan powiedział kiedyś, że ta radość ze święta majowego w PRL-u, zwłaszcza w tym wczesnym okresie, wynikała również z tego, że Polacy byli jednak upokorzeni przez wojnę, przez to, co wydarzyło się w czasie wojny, w związku z czym ta radość, mówię o tej niewymuszonej, wiązała się właśnie z tą całą otoczką, z tymi pokazami maszerującego wojska, tej naszej potęgi, już mniejsze o to, czy prawdziwej, czy nieprawdziwej, ale po prostu to mogło mieć też takie znaczenie psychologiczne.
Bez wątpienia. Można w ogóle powiedzieć, że większość rzeczy, które robimy, ma jakieś podłoże w naszych emocjach, w naszej psychice. Tuż po wojnie rzeczywiście to społeczeństwo było bardzo wyniszczone, niesłychanie zubożone, upokorzone. Tego rodzaju święta miały jakby w nich tchnąć jakąś nową nadzieję, pokazać dobrą perspektywę na przyszłość. Niektóre z tych elementów tej scenografii pierwszomajowej dość silnie się do tego odwoływały. Na przykład była tam taka tendencja do pokazywania możliwości technologicznych systemu, modernizacji, jaka przyjdzie wraz z komunizmem. Było też, z drugiej strony patrząc, sporo różnych takich akcentów wrogości wobec przeciwników systemu komunistycznego, często na przykład Niemców, co również wówczas w Polsce cieszyło się prawdopodobnie dość znacznym poparciem ze względu na świeże doświadczenia II wojny światowej choćby.
Ten wróg w propagandzie miał bardzo istotne znaczenie. Zawsze trzeba było przed kimś ostrzegać, kogoś zwalczać, nakazywać czujność. Więc właśnie, czy to święto było bardziej za, czy przeciw?
Jedno i drugie. Bardzo trudno jest powiedzieć, czego w tym było więcej. Myślę, że z czasem więcej było elementów, akcentów pozytywnych, radosnych. Mniej takiej bardzo ostrej retoryki antyzachodniej na przykład. Choć ona cały czas się gdzieś tam pojawiała. Nawet w latach 80. w trochę innej epoce, to ten 1 maja miał mieć jakby w myśl tych reżyserów jakby taką formułę często jakby apelu o pokój, no ale to w podtekście było zazwyczaj zawarte, że my mamy pokojowe intencje, natomiast intencje wrogie czy wojenne ma Reagan, Ameryka i świat zachodni. Ale trzeba powiedzieć, że lata 70. i późniejsze, one nie są już tak napastliwe. Mam tu na myśli tą ideologię majową. Rozszerzał się zestaw haseł. W tych pochodach pokazywano, nie wiem, transparenty, plakaty czy portrety nie tylko przywódców komunizmu, Marksa, Engelsa, Lenina. No w okresie komunistycznym to Stalina, Bieruta, ale także różnych bohaterów narodowych, którzy zazwyczaj nie budzili w ogóle jakichś specjalnie negatywnych skojarzeń u nikogo, jak nie wiem, Adam Mickiewicz czy Mikołaj Kopernik. Raczej budzili pozytywne skojarzenia. Także ten zestaw treści tam był dosyć taki eklektyczny. Ta oficjalna ideologia PRL to była taka dość dziwaczna mieszanka bardzo różnych treści. No ale może, żeby sprawnie zarządzać społeczeństwem, to właśnie tak trzeba. Ja nie wiem, ja nie jestem jakby socjotechnikiem władzy i polityki, ale wyczuwam, że tu władze widziały dla siebie pewną szansę, że nie mogą się zawęzić wyłącznie do takiej ideologii właśnie komunistycznej, że muszą te wątki narodowe również mocno eksploatować.
Panna Jadzia, chociaż mała, ale bardzo, bardzo chciała przodownicą być. O, więc skakała wzwyżki w dal i biegała, że aż haby podrosnąć i rekordy nowej normy bić. Więc biegała, 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 że oj, ra, ech. A wszystkich wokoło, wokoło, wokoło brał czasem śmiech. Lecz Jadzia biegała, biegała, biegała i hop, la, la.
Aż normę pobiła, 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 tak na 102.
Aż normę pobiła, 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 tak na 102. Józio Gwizdek, zwykły chuchrak, też się kiedyś bardzo uparł przodownikiem być. Obrał więc wciąż za dyski młot, czasem rzucał kulę w płot. Chciał on zmężnieć i rekordy nowej normy bić. No i rzucał, i rzucał, i rzucał, i rzucał, że oj, ra, ech. A wszystkich wokoło, wokoło, wokoło brał czasem śmiech. Lecz kiedyś jak rzucił, jak rzucił, jak rzucił, ej, hop, la, la.
Rekordy leżały, leżały, leżały tak na 102.
Rekordy leżały, leżały, leżały tak na 102. Więc gdyś młody, bracie miły, na zamiary mierz swe siły, z innych przykład bierz. Razem z nami w nowy czas nieś pogodę, słońca blask i pod niebo roześmiane rzuć piosenkę tę. Sport to radość i siła, i siła, i siła, że oj, ra, ech. Sportowiec przy pracy przegoni, przegoni, odchodźmy trzech. Tak jasne jak chabry, jak chabry, jak chabry, ma ślepia dwa.
Nuci wesoło, wesoło, wesoło i hop,
la, la. I nuci wesoło, wesoło, wesoło. Oj, hop, la, la. Siła i siła, że oj, ra, ech. Sportowiec przy pracy przegoni, przegoni od choćby trzech. Tak jasne jak chabry, jak chabry, jak chabry ma ślepia dwa.
I nuci wesoło, wesoło, wesoło i hop,
la, la. I nuci wesoło, wesoło, wesoło i hop, la, la.
chciałabym też odnieść się do tradycji tego święta, do genezy tego święta. U nas na ziemiach polskich te pierwsze obchody wydarzyły się w 1890 roku, a więc jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I miały zupełnie inny charakter niż później te w PRL-u, a przypomnijmy, że w ogóle to święto upamiętniało tragiczne wydarzenia w Chicago, w Stanach Zjednoczonych z maja, właściwie z pierwszych majowych dni 1886 roku.
Tak, to właśnie, no, to jest święto starsze niż komunizm, niż PRL, to warto mieć w pamięci, gdy się wraca do tego myślami. To nie był wówczas dzień wolny od pracy, tak jak dzisiaj, czy tak jak w Polsce Ludowej. To miało charakter wówczas, w tych pierwszych latach, bym powiedział, takiego protestu, strajku, często nawet nie demonstracji, wobec ucisku jakby tamtych czasów, ucisku władcarskich, ale też i różnym nierównościom społecznym tamtejszego kapitalizmu. No i muszę pani powiedzieć, że właśnie często w początkowych okresach ci przywódcy robotniczy, często zresztą tajnych organizacji, organizacji nielegalnych w państwie carskim, oni nawet nie wzywali do tego, żeby ci robotnicy sformułowali jakiś pochód, przeszli ulicami miasta z nimi na czele. To było bardzo niebezpieczne zachowanie, o czym zresztą przekonano się nieraz, ponieważ w takich sytuacjach w tamtym czasie policja, nawet nie policja, bo to wówczas było raczej wojsko. Wojsko carskie po prostu strzelało do ludzi. Łatwo mogło dojść do masakry w takim tłumie. Więc dość często ci liderzy apelowali raczej o strajk, o porzucenie miejsca pracy. Nawet może nie o strajk w zakładzie pracy, co też dawałoby władzy okazję do uderzenia jakiegoś, ale po prostu do porzucenia pracy, pojechania w tym okresie na majówkę na przykład, znaczy, czy pójścia raczej, spędzenia tego czasu, nie wiem, w domu z rodziną. Żeby nie być gołosłownym, to powiem pani, że w 1905 roku chyba, właśnie piątym, tak dobrze mówię, w Warszawie, tu w Królestwie Polskim, zorganizowano taką demonstrację, to był już pochód. Zorganizowało to bodajże ZKPIL. Tam zginęło podczas rozbijania, pacyfikacji tego zgromadzenia ponad 30 osób. Więc początki tego były takie. To na pewno było święto jakby osadzone w tradycji lewicowej, walki o poprawę bytu robotników, o prawa socjalne dla nich, walki o prawa narodowe, które na przykład mocno akcentował PPS. Były to wówczas na pewno nie tak duże zgromadzenia, ze względu właśnie na to, że organizacje, które to organizowały, były tajne, prześladowane i za pójście na taki pochód można było stracić życie nawet. To tworzyło pewną taką tradycję właśnie lewicowo-niepodległościową, okupioną ofiarami. I potem kontynuowano tą tradycję w środowiskach lewicowych w czasie II Rzeczpospolitej. Te pochody już wtedy były większe. Nie było chyba tak, żeby to był w ogóle jeden pochód. Pochód swój organizował PPS, swój organizowali komuniści, jeszcze inne organizacje, na przykład żydowskie przed wojną, lewicowe. I w tamtych czasach, muszę pani powiedzieć, że ta kultura jakby polityczna II Rzeczpospolitej, ona też była jakby bardziej, powiedział, agresywna niż jest dzisiaj. To znaczy wówczas te pochody na przykład były ochraniane przez taką, jakby to powiedzieć, no bojówkę czy milicję robotniczą, taką milicję społeczną PPS-u, ponieważ zdarzało się, że te przemarsze były atakowane przez zwolenników prawicy endecji wówczas, która też dysponowała swoimi bojówkami. No i teraz dochodzimy do Polski Ludowej, gdzie właśnie dla niektórych osób związanych z ruchem robotniczym, z tradycją lewicową, ten pochód był czymś dość naturalnym, skoro chodzili na to przed wojną. Ale dla innych, dla większości społeczeństwa był rzeczą nową, szczególnie gdy mówimy o terenach słabo zurbanizowanych, o mniejszych miastach, gdzie tych pochodów po prostu nie było przed wojną. Pojawiły się dopiero wraz z organizacją państwa komunistycznego, no i takim właśnie naciskiem władz. czasami nawet organizowanej na terenach wiejskich, gdzie jednak no, bardzo silną pozycję miał Kościół katolicki tradycyjnie, gdzie obowiązywała inna kultura, inna tożsamość, no to na takich terenach oczywiście ci ludzie prawdopodobnie mniej chętnie do tego przystępowali, bo byli osadzeni w innych tradycjach. I nawet na początku, w pierwszych latach, tak do 48-49 roku, widać taką pewną koegzystencję jakby dwóch światów. Tego komunistycznego, który próbuje się jakby wedrzeć w tą przestrzeń wiejską i zorganizować tam pochód, i tego tradycyjnego, starego, czyli ludzi, którzy idą w tego dnia do kościoła, szczególnie jeśli 1 maja wypada w niedzielę, ale nawet jeśli nie wypada, to mogą pójść do kościoła, bo kościół obchodzi w tym czasie święto Józefa Robotnika, czasami organizuje jakąś procesję, czyli wychodzą z tego kościoła, a tu obok pochód. Potem wraz z naciskiem władz, stalinizacją życia politycznego, to te kościelne elementy, próby przemycania do pochodów na przykład jakichś akcentów własnych, jakby rodzimych, oddolnych, śpiewanie jakichś swoich piosenek, albo nawet, nie wiem, pokazywanie jakichś sztandarów kościelnych. To jeszcze do 48-49 roku zdarzało się na tych pochodach w mniejszych miasteczkach. To potem, myślę, już zdarzało się rzadziej albo wcale. Widać więc takie zderzanie się jakby w tym początkowym okresie PRL-u tych dwóch tradycji. Tradycji nowej, nie wiem, obcej dla znacznej części społeczeństwa i tej tradycji własnej. To jest dość ciekawe w tym wszystkim. I potem ma pani trochę powtórkę tego w latach 80. XX wieku, kiedy Solidarność organizuje swoje jakby marsze, swoje kontrpochody, jeśli tak można tak użyć, 1 maja. Także 3 maja, co to może być, jakoś też jest istotne tutaj.
Pamiętam właśnie ten czas, tu w Szczecinie też były takie kontrpochody, a z kolei młodzież, która, ja wówczas chodziłam do liceum, we wczesnych latach 80. i pamiętam po prostu taki pochód, do którego byliśmy no właściwie przymuszeni, bo była sprawdzana lista obecności i właściwie 2 razy, dlatego się uśmiechnęłam szeroko, jak pan mówił o tych listach obecności przed pochodem, a za drugim razem po pochodzie. No, tak. Ale część młodzieży przyszła z czarnymi parasolkami. To był taki wewnątrz tego pochodu pierwszomajowego, oficjalnego, były też takie próby pokazania, jednak jesteśmy przeciw, w kontrze, no w każdym razie.
Tak, więc w tych pochodach oficjalnych, w pewnych konkretnych momentach historycznych, dochodziło do pewnych zachowań nieaprobowanych. Trudno mi powiedzieć oczywiście w tej chwili, jaka była skala tego, ale zdarzały się takie rzeczy. One były oczywiście odnotowywane przez władze. I stąd stosunkowo dużo informacji na ten temat się zachowało. W okresie odwilży w 56 roku ludzie wznosili hasło więcej schabów, mniej ochabów, co było nawiązaniem do ochaba, który wówczas był u steru władzy na czele partii. W 68 roku, prawda, po zdławieniu protestów marcowych, tam się również pojawiały wrogie akcenty wobec władz w tym pochodzie, przynajmniej w tej studenckiej części pochodu. Potem mamy Solidarność, która nie pragnie się już wtopić jakby w pochód oficjalny, bo po prostu odrzuca to zupełnie, organizuje swój. Znaczy nie odrzuca idei święta, to jest ciekawe. Nie odrzuca idei 1 maja, tylko odrzuca komunistyczną wersję 1 maja.
U nas w Szczecinie pamięta się, a przynajmniej powinno się pamiętać, święto 1 maja 1971 roku. Wówczas także doszło do takiego incydentu, kiedy przed trybuną honorową przechodzili stoczniowcy w Alei Wyzwolenia i wówczas stoczniowcy, pamiętając masakrę grudnia 70, podnieśli w proteście czarną rękawicę na znak właśnie tego pamiętamy. Wy nie pamiętacie, ale my pamiętamy, do czego doszło całkiem niedawno, bo w grudniu 1970 roku. Myślę, że to wymagało wielkiej odwagi.
Z pewnością, ponieważ jak pani się domyśla, jak pani to wie, no tego typu imprezy były, mówiąc takim językiem policyjnym, nieładnym trochę, zabezpieczane przez odpowiednie służby i instancje, i po takiej demonstracji ci ludzie mogli liczyć się z jakimiś konsekwencjami. One mogły być dość przykre. Mogły się wiązać z jakimiś policyjnymi przesłuchaniami, a może też jakimiś szykanami w miejscu pracy.
A jaka była właśnie rola aparatu bezpieczeństwa? Rozumiem, że to był taki czas, kiedy, jak to pan ładnie powiedział, eufemistycznie, odpowiednie służby musiały ruszyć z kopyta do roboty.
Tak, to był czas podwyższonej mobilizacji w ogóle, jak już powiedzieliśmy tutaj, ale też i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Służbie Bezpieczeństwa. To były masowe imprezy, skupiające naprawdę tłumy ludzi. Trudno mi teraz tak dokładnie powiedzieć, ile to mogło być, ale to były setki tysięcy ludzi na tych pochodach. Taka impreza była siłą rzeczy czymś niezwykłym, imprezą o podwyższonym jakby stopniu ryzyka, patrząc z perspektywy SB. Do tego się przygotowywano. Przed samym świętem mobilizowano agenturę, która była rozlokowana we wszystkich kluczowych miejscach, w zakładach pracy. Ta agentura miała za zadanie zbierać informacje, czy ktoś czegoś nie szykuje, mówiąc eufemistycznie. Nie dojdzie do prób zakłócania manifestacji, czy ktoś na przykład nie szykuje jakichś głupich żartów, napisów na murach, wszelkiego rodzaju jakby zachowań, które by wykraczały poza scenariusz, jaki obowiązywał 1 maja. A potem prewencyjnie już w samym pochodzie, na trasie, oczywiście było dość dużo funkcjonariuszy, raczej po cywilnemu, przynajmniej w okresie stalinowskim, bo to jednak była pewna gra pozorów ze strony władz. Chodziło o pokazanie takiego pokojowego oblicza, tego za duża obecność jakby umundurowanej milicji mogłaby sprawiać wrażenie jakiegoś przymusu, nadzoru. Ale tam oczywiście był całkiem pokaźny zastęp ludzi, jakby wtopionych w tłum, który w razie czego miał interweniować. Specjalną ochronę mieli też przynajmniej w Warszawie, ale myślę, że może i w innych miejscach. Ci, którzy jakby odbierali tą defiladę, jeśli można tak powiedzieć, na trybunie honorowej, przywódcy komunistyczni.
Pocztówek nagrań, słuchał Bambina. Było się kimś jak się miało. Singiel winyla z przebojem hitem. Sączył się Niemen, trochę Sośnickiej. Gdzieś pokitrane, prywatki wszystkie. Ormo i Zomo robiły czystkę, PRL system. Śmiać się chcę, gdy o tym pomyślę. Robienie wody z mózgu w ludzkim umyśle. Człowiek hajs może i miał, w sklepach bieda nie ma. Cukru i mięsa, banany w święta. Na zapisy listy stałeś w kolejkach. Proszę cię przestań, to jest dopiero przedsmak. PRL czas donosicielstwa z rana. Pod same drzwi butelkę mleka dobrodziej stawiał. Pomodny ciuch szło się na bazar w Sofixach. Zimą w relaksach nie jeden śmigał. Bruce Lee i Limar na ścianie wisiał. Jak wtedy było? Zobacz sam sobie przyczaj. W dziennikach, kronikach, filmach, na strychach, w domach, pokitranych gdzieś po szufladach. PRL, PRL system. Śmiać się chcę, gdy o tym pomyślę. Robienie wody z mózgu w ludzkim umyśle. To PRL! PRL, PRL system. Śmiać się chcę, gdy o tym pomyślę. Robienie wody z mózgu w ludzkim umyśle. To PRL! Na ulicy Zamieszki, a na ekranie Jaruzelski. 13 grudnia, 81 PRL. Na moje pokolenie rzucił cień. Dziki wschód bez kitu, co to był za system? Ludziom mydli oczy mydłem. Chcieli odmurzyć tą całą czerwoną propagandą. Budą to coś, jakbyś abstynenta w syntę na siłę raczył budą. Tak mówią fakty, nie pamiętasz to zapytaj matki, koleżanki Baśki. Kolejki w sklepach, mięso na kartki, monopolowym z alkoholem flaszki. Dopiero od 13, ojej, na winku
płatny każdy wej. A w kinie nocnym w telewizji prawie same radzieckie filmy. Jak zechcieś kupić jakieś dżinsy fajne, prawie lewisy dostępne jedynie w Peweksie za marki albo dolary. Dzieciaki dziś by nie dały wiary, po co te puszki po coli, po tych napojach na szafie stały masy ludzi na pochodzie, w pierwszomajowym chodzie podcieknie im po brodzie. Na samochodach flagi, w rękach czerwone maki, z dumą na twarzy niosą dziewczyny i chłopaki.
PRL, PRL system, śmiać się chcę, gdy o tym pomyślę. Robienie wody z mózgu w ludzkim umyśle to PRL. PRL, PRL system, śmiać się chcę, gdy o tym pomyślę. Robienie wody z mózgu w ludzkim umyśle to PRL.
Pisząc książkę Komunistyczne Święto Obchody 1 Maja w latach 1948-1954, odnosił się pan do takich źródeł związanych także z Urzędem Bezpieczeństwa. Chodzi o korespondencję. Korespondencję prywatną, która, jak rozumiem, dotyczyła obchodów 1 Maja.
Tak.
Co tam możemy znaleźć?
Tam możemy znaleźć trochę ciekawych informacji na temat tego, jak to święto funkcjonowało w takim myśleniu potocznym, w myśleniu zwykłych ludzi. To jest dość cenne źródło dla historyka, ze względu na to, że większość źródeł do takiego tematu pochodzi ze sfery oficjalnej, a więc sfery, która jest jakby no, siłą rzeczy wyczyszczona, oczyszczona z jakichkolwiek takich akcentów, które mogły być przez władze postrzegane jako niestosowne. W tych listach znajdziemy więc też słowa nie tylko entuzjazmu, ale też na przykład strachu czy krytyki systemu komunistycznego. Znajdziemy różne takie właśnie potoczne odczucia ludzi, czasami jakieś dowcipy czy żarty, które oczywiście wówczas nie przeciskały się przez te ucho igielne cenzury. Ona była wówczas bardzo silna. Tam się nie dało prawie niczego przemycić, natomiast te listy, jeśli ktoś się nie bał takich listów pisać, bo myślę, że niektórzy ludzie się bali, są takim świadectwem jakby ich odczuć i myśli, też być może już trochę przerobionych przez propagandę. Ja tego nie wykluczam, ponieważ ona była wówczas bardzo dominująca, ale jednak nie zupełnie przerobionych przez propagandę. Znajdziemy więc tam sporo takich po prostu odczuć oddolnych. To jest cenne, bo to nam daje jakiś wgląd w świat przeżyć takich zwykłych uczestników, a może nawet ludzi, którzy na ten pochód nie poszli z jakichś względów, mieli na tyle odwagi, jakoś się wyreklamowali, mówiąc tak troszkę potocznie, nie wiem, złamali rękę albo zasymulowali jakąś chorobę. No były jakieś prawdopodobnie sposoby ominięcia tego nacisku władz.
Kiedy myślę o PRL-u, też w kontekście tego święta majowego, to przychodzi mi na myśl film Marka Piwowskiego Rejs.
Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie.
Aplauz i zaakceptowanie. To mniej więcej tak wyglądało. I na pewno to, co się działo 1 maja w PRL-u, było rodzajem spektaklu, teatru. No bo był reżyser, była rola główna, były role pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne i tak dalej, i tak dalej. Była określona scenografia, były określone rekwizyty. To chyba był teatr, prawda?
No bez wątpienia, to było wydarzenie, które podlegało dosyć drobiazgowej reżyserii, jeśli możemy użyć tej metafory takiej teatralnej. Nad tym pracowano długie dni i godziny. To było już wszystko bardzo kosztowne przez to, ale mniejsza o to. Określano bardzo szczegółowo, na przykład hasła, które mogą się pojawić. Było tam stosunkowo mało jakiejś takiej spontaniczności, która na przykład towarzyszy dzisiejszym czasom. Te hasła pierwszomajowe były ustalane w centrali, w Warszawie. Przychodziły jakby w wytycznych. także portrety przywódców, w ogóle cały ten panteon jakby postaci, które mogły się tam pojawić. To wszystko było dość szczegółowo określane i nad tym właśnie ci ukryci, bo nie wiem jak to powiedzieć, nadzorcy czy reżyserowie, narratorzy myśleli. Podobnie sam pochód. On był jednak dość mocno zaprogramowany. To, kto ma gdzie iść, gdzie to się ma zacząć, gdzie to ma się skończyć, jak należy się zachowywać podczas tego przemarszu. Tam wymyślano na przykład różne scenki. Pani już o tym wspominała. Także ubiór tych ludzi nie był sprawą dowolną. Często ten ubiór miał nawiązywać do wykonywanej pracy. System komunistyczny bardzo silnie akcentował jakby, no nie wiem, kult pracy. Górnicy szli w strojach górniczych, sportowcy byli ubrani na sportowo, nie wiem, bokserzy zakładali rękawice, może nie na ręce, dłonie, ale jakoś tak przewiązane sznurkiem zakładali na szyję. Akrobaci w strojach gimnastycznych i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym rzeczywiście możemy mówić o takiej stosunkowo małej no, spontaniczności, takiej totalnej trochę reżyserii.
Tę zwartą kolumnę otwiera 12 kominiarzy w galowych mundurach. Zdejmują cylindry swoje. Kłaniają się, a spod cylindrów wylatują białe gołębie, które szybują w powietrze i ulatują gdzieś od trasy pochodu w bok, wzdłuż całej trasy. Kominiarze trzymają w rękach baloniki kolorowe, wymachują nimi. Maszerują tak, jak na co dzień występują w swojej pracy. Tak też dzisiaj uczestniczą w pierwszomajowym pochodzie.
Ja myślę, że te pochody pierwszomajowe to był trochę taki trudny, może dzisiaj często do interpretacji pełnej, ale taki jakby sondaż ówczesny opinii publicznej. Gdy ogólnie jakoś szło lepiej w kraju ekonomicznie, to myślę, że ta radość na tych pochodach była bardziej autentyczna, na przykład w początku epoki Miłowsko-Gierkowskiej. Potem, gdy system komunistyczny wpadł w tarapaty, kryzys, no to myślę, że te nastroje były gorsze i że trudniej było to przymaskować nawet, choć starano się to robić. Frekwencje były dość wysokie, do 80 przynajmniej roku. Potem po powstaniu Solidarności jednak już na te pochody oficjalne przychodziło mniej ludzi i to też można uznać za jakiś właśnie taki no, niedoskonały bardzo, ale sondaż jakby opinii publicznej. Uczestnictwo właśnie w takich rytuałach władzy, które jakoś były no właśnie przymusowe w gruncie rzeczy, jakoś miały legitymować ten system i pokazywać poparcie społeczne dla niego.
Na pewno wykorzystywano to, że to jest masowe, bo ludzie zupełnie inaczej zachowują się w tłumie.
Tak, to prawda. Ludzie w tłumie zachowują się inaczej niż na przykład, nie wiem, w rodzinie, w ustronnym miejscu, w swoim własnym domu. Oni mogą mówić zupełnie inne rzeczy na ten system. W gronie, do którego mają zaufanie absolutne. Natomiast na takiej oficjalnej imprezie mogą przybierać trochę taką sztuczną pozę. Tego nie możemy wykluczyć. Niestety bardzo trudno jest oczywiście powiedzieć na ten temat coś dokładniej, na ile tak było. Można powiedzieć, że tak bywało na pewno, ale bez wątpienia to były takie występy oficjalne. Była pewna scena, jeśli można użyć znowu tej metafory teatralnej, na której się występuje i tu pewne zachowania są niedopuszczalne czy rzadko dopuszczalne. Tu manifestuje się jakoś tam optymizm i radość, co nie znaczy, że ci ludzie wszyscy, którzy tam się uśmiechali, musieli ten komunizm popierać. Nie, tak być nie musiało i prawdopodobnie tak nie było.
Zastanawiam się, ile osób, które żyły w PRL-u, chętnie się przyznaje do tego, że w takich manifestacjach uczestniczyły, bo to tak z czasem jest, że się wydaje, że wszyscy byli w kontrze.
Tak.
Im dalej w las, tym więcej tego rodzaju deklaracji.
Jest taka tendencja, żeby jakoś akcentować swoją niezależność. No my byliśmy niezależni, albo każdy jakiś nawet bardzo drobny element uchodzi po latach jako oznaka niezależności. To jest ludzkie, to trzeba zrozumieć. Ludzie nie lubią jakby przedstawiać samych siebie w takiej właśnie formule, że ktoś nimi sterował, że nie mieli żadnej własnej tożsamości, że nie mieli odwagi i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że patrząc na te frekwencje, one były bardzo wysokie. dzisiaj w warunkach państwa demokratycznego w ogóle nie do pomyślenia, żeby udało się jakby dobrowolnie zmobilizować na cokolwiek ludzi tak masowo. No znikł ten strach, ja to tak tłumaczę. Znikł ten przymus, znikła ta otoczka niewidzialna państwa jednak jakoś autorytarnego i to bardzo rozluźniło nas, bym powiedział, czy mogę użyć tego słowa. Przestaliśmy się aż tak bać, pewnie też się dzisiaj czegoś ludzie boją, bo zawsze się boją, ale nie boimy się już tak władzy jak dawniej. I trudniej jest nas przymusić do czegokolwiek. Nie wiem, czy tak będzie zawsze, ale tak to wygląda z dzisiejszej perspektywy. Ale tak, ma pani rację, to może być trochę taki smutny argument za tym, że jednak ten system no, miał sporą kontrolę no, nad tym społeczeństwem. Potrafił jakby wymusić na tym społeczeństwie przynajmniej parę rzeczy. Nie mówię, że wszystko, ale chodzenie na wybory i chodzenie na pochód pierwszomajowy jako takie podstawowe rytuały władzy komunistycznej, które należy spełnić, żeby mieć spokój. I to się komunizmowi dość dobrze udawało, przynajmniej do powstania Solidarności.
Ale na pewno daleko nam było od takiej, właściwie nawet nie wizji, tylko od takiego sposobu manifestowania poparcia, jakie było, powiedzmy na przykład w Korei Północnej. Ja chciałabym wspomnieć film dokumentalny Defilada i tę scenę, kiedy idą tłumy w bardzo równych szeregach, tam się nikt nie wychyla. Do tego stopnia nie zwracają uwagi na jakieś tam drobiazgi, że gdzieś tam oko kamery rejestruje bucik, który komuś spadł, a ten ktoś poszedł w tym pochodzie dalej.
No tak, władze komunistyczne w Polsce no, nie miały aż takich aspiracji, takiego pełnego panowania w każdym szczególe.
A może możliwości też nie miały?
Też nie miały. Prawdopodobnie nie miały takich możliwości. No, można chyba powiedzieć, że możliwości w ogóle zawsze są ograniczone. I być może w tej Korei nawet są jakieś rzeczy, których te władze nie mogą, nie są w stanie, nie mają możliwości. Ja tego nie wiem, ale tak sobie wyobrażam, że nawet taki wszechpotężny władca jak Stalin, no, Pan życia i śmierci no, milionów ludzi, no też może nie mógł wszystkiego. Zawsze są jakieś ograniczenia, nie wiem, materialne, technologiczne, no różnego rodzaju. Ale zgadzam się, że porównując te pochody nasze polskie do takich tradycji komunizmu azjatyckiego, no to oczywiście tutaj panowała, można by dojść do wniosku, pewna doza swobody w tym wszystkim. Aż tak ludzi jakby pod batem no, nie trzymano, bez wątpienia. No tu nie było aż takich tradycji po prostu. Ci komuniści polscy, oni przynajmniej po 1956 roku, oni rozumieli, że to ich rządzenie tutaj musi być pewnym rodzajem jednak jakiejś umowy ze społeczeństwem, takiego lekkiego przetargu, że nie można jakby wszystkich dziedzin życia poddać takiej jakiejś totalitarnej inwigilacji i dominacji. I te pochody, no myślę, jakoś odzwierciedlały później tego typu umowę społeczną, to było widać, no nie wiem, w czasach Gierkowskich, że no tam jest dużo takiej nawet spontaniczności momentami, no oczywiście w pewnych granicach i pod jakimś nadzorem. Potem, powiem pani, w latach 80. na przykład generał Jaruzelski to potrafił robić tak, że żeby zmniejszyć ten dystans między jakby tym pochodem, a tą trybuną, bo między tymi maszerującymi, a tą trybuną honorową, no wytwarzał się zawsze jakiś dystans, ta trybuna była podwyższona, trochę oddalona, kilkanaście metrów mogła być, czy kilkadziesiąt metrów od pochodu. Tych przywódców niekoniecznie było ze wszystkich miejsc dobrze widać, no więc żeby jakby ten dystans skrócić, to generał Jaruzelski, czy tam jego ekipa, ktoś z tych reżyserów wymyślił, że nie będzie trybuny honorowej, że ludzie będą, że on będzie wraz z kierownictwem partyjnym jakby szedł na czele pochodu, gdzie jakby w tym tłumie, będzie w marszu, gdzie maszerował, a nie odbierał defiladę. No były różne pomysły, na przykład, żeby wiec zorganizować zamiast przemarszu, bo tak będzie też bardziej spontanicznie czy autentycznie. Na przykład ostatni pochód w Polsce komunistycznej. 1 maja 89 roku, to on miał charakter wiecu. On nie był przemarszem. I też tu właśnie chodziło o to, żeby jakoś zbliżyć się do ludzi przed czekającymi partię wyborami czerwcowymi 89 roku. Robiono jakby wszystko, aby nawet w jakimś sensie się zdystansować wobec tych złych jakby elementów tej dawnej komunistycznej tradycji, która mogła się bardziej wiązać, jakoś przywodzić przymus, czy jakąś taką drętwotę. No tu starano się różnymi zabiegami do tych ludzi się czasami trochę zbliżyć. Więc ten polski komunizm, on bez wątpienia miewał takie momenty, kiedy rozumiał, że to nie może być tylko jakaś taka, jakby tu powiedzieć, no parada marionetek, jakaś maskarada zupełna, że tutaj trzeba jakoś się trochę do tych ludzi dostosować, żeby oni to polubili.
Kończąc naszą rozmowę i dziękując za to spotkanie, majowe spotkanie w Radiu Szczecin, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich ludzi pracy, tych, którzy nas słuchają gdzieś tam w domach, w ogródkach, na spacerze w parku, na łódce, na kajaku, podczas grillowania. Bo wracając do tego początku rozmowy, teraz to jest święto związane po prostu z wypoczynkiem od pracy ludzi pracy.
Tak, zdecydowanie. Dzisiaj 1 maja ma inny charakter, jest przede wszystkim takim właśnie dniem ulgowym, jeśli można tak zakończyć naszą rozmowę, i tej ulgi jakby również pani i wszystkim naszym słuchaczom serdecznie życzę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ty o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy, pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas.
Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. A motor tak huczy, ludni basem ponad mostem, tej tonacji radości, której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was, wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe.
Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki cień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć, ja sercem młodem, na twój widok miła zacznie bić.
Pik, pik, autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. W nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe.
Gościem Radia Szczecin był profesor Paweł Sowiński, historyk dziejów najnowszych z Polskiej Akademii Nauk. W audycji wykorzystałam fragmenty filmu Marka Piwowskiego Rejs i nagrań z archiwum Radia Szczecin.